Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy.
Witam, to doniesienia z putinowskiej Polski
i piknik na skraju głupoty.
Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, czyli na cebulę na torcie, i lecimy z wydarzeniami ostatniego tygodnia. Otóż, po pierwsze, Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, ujawnił liczbę osób inwigilowanych systemem Pegasus i jest to 578 osób. To jest znacznie, znacznie więcej niż do tej pory można było przypuszczać. I teraz podkreślmy tutaj jedną rzecz. On nie doprecyzował, czy chodzi o osoby, on powiedział, że to są osoby objęte kontrolą operacyjną. Nie doprecyzował, czy chodzi o osoby bezpośrednio inwigilowane Pegasusem, czy na przykład jak inwigiluje się osobę A, a ona rozmawia także z osobą B, to czy tę osobę B także liczymy. Przypominam, że Pegasus, jak wchodzi komuś na telefon, może mu wyciągnąć tej osobie całą historię konwersacji z różnych komunikatorów. To znaczy, że realnie wchodząc jednej osobie, można wyciągnąć setki rozmówców. Więc nawet wcześniej, gdy była mowa, że tych ofiar było pewnie około 50, ponieważ byli to politycy, prawnicy, pani prokurator Wawrzosek na przykład i parę innych takich osób, no ogólnie rzecz biorąc publicznych, no to można domniemywać, że każda z nich rozmawia z naprawdę setkami ludzi, tak? Czyli potencjalnie te 50 takich bezpośrednich ofiar, to mogły być jakieś tysiące ofiar pośrednich. No i teraz jest mowa, że tych osób było 578. Jeżeli to były bezpośrednie, no to mamy naprawdę jakieś dziesiątki wręcz tysięcy ludzi, których to w jakiś sposób dotknęło. To nie znaczy, że ktoś był stricte ofiarą, ale no jego prywatność została naruszona. Czyli na przykład, jeżeli tobie by się włamali na Pegasusa i my sobie rozmawiamy na jakimś komunikatorze.
Znaczy na telefon.
Na telefon Pegasusem. I my sobie rozmawiamy na jakimś komunikatorze, no to moja część konwersacji też by tam trafiła jako źródło, tak, materiał wsadowy. No i moja prywatność została w ten sposób jakoś naruszona, no i też jestem jakby ofiarą. No więc jeżeli to pomnożymy te 578 osób razy, no nie wiem, średnio nawet 100 osób na jedną, a to nie jest tak dużo, jak się wydaje, no to mamy kilkadziesiąt tysięcy osób. Bodnar powiedział, że nie będą na razie ujawniali nazwisk, gdyż w tej grupie mogły być takie cele, do jakich Pegasus był stworzony, czyli na przykład przestępcy z zorganizowanych grup przestępczych, albo na przykład agenci obcych wywiadów. No więc opublikowanie teraz takiej listy bez sprawdzenia, kto tam dokładnie jest, byłoby strasznie głupie, więc on tam powiedział, że będą po kolei sprawdzali i tak dalej, i że prokuratura będzie wysyłała pisma do ludzi, którzy byli inwigilowani, z informacją, że byli, i oni będą sobie mogli to ujawnić lub nie. Aha, i jeszcze było pytanie, gdzie to się powinno odbyć? On powiedział, że wolałby na forum Sejmu, ale być może to się odbędzie przed tą komisją, i tam wspomniał, że około 30 takich zawiadomień już wysłano do tych pierwszych inwigilowanych ludzi. A do tego Onet twierdzi, tylko to pisze Marcin Wyrwał i Edyta Rzemu, a więc tak trzeba ostrożnie do tego podchodzić. Natomiast Onet, właśnie ta dwójka autorów, jakiś czas temu, przepraszam, nie pamiętam, w którym to było roku, ale jakieś 2-3 lata temu, napisali chyba kilka artykułów dotyczących molestowania seksualnego w żandarmerii wojskowej. I tam były dwie żołnierki tej żandarmerii, które były molestowane seksualnie, oskarżyło to swoich przełożonych, no i tam miały z nimi sprawę, to się tam toczyło normalnie przed sądem, i one twierdzi, że one były inwigilowane. No więc jeżeli Pegasusa używano w takich przypadkach, które, ja nie chcę powiedzieć, że są błahe, ale no jakby nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem państwa, czy z pracą obcych służb, czy z terroryzmem, albo zorganizowaną przestępczością. Po prostu dwie kobiety z żandarmerii wojskowej wchodzą w spór prawny ze swoimi przełożonymi, bo mówią, że tamci ich molestowali, no to niby w jaki sposób one się na tego Pegasusa kwalifikują? Nie wiadomo. A już zupełnie na wierzchu tego, to jest informacja z dzisiaj z rana, z wtorku, TVN24 mówi, że według ich informacji ABW i SKW płaciły Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu CBA za używanie Pegasusa i że było to tak jakby zaprogramowane, że blokowało podsłuch telefonów pracujących w trzech sieciach: amerykańskich, izraelskich i rosyjskich.
Aha.
No i tak jakby izraelskie można zrozumieć, bo to jest izraelski program. Okej. Okay. Amerykańskie można zrozumieć, bo znaczy jest to dziwne, żeby nie było i z Izraelem, i z amerykańskim, tak? Ale amerykańskie można zrozumieć, no bo to okej, nasz sojusznik, a po drugie to tam na licencji amerykańskiej ten program jest udostępniany dalej i tak dalej, i Amerykanie mają sporo do powiedzenia w tej kwestii. No ale rosyjskie już to trochę dziwne, no bo jeżeli używasz takiego programu, by potencjalnie łapać terrorystów i obcych agentów, no to o jakich obcych agentach w Polsce możesz mówić? No tak, rosyjscy są pierwsi, o których myślisz, a drudzy białoruscy, no trzeci chińscy, prawda?
Może chodziło o agentów Sorosza na przykład.
Tak też mogło być, bo Soros ma agentów wszędzie. No więc ta sprawa jest rozwojowa. Komisja do spraw Pegasusa cały czas działa i powolutku tam sobie orze do przodu. Te osoby będą tam kolejno wzywane. Więc to jest rozwojowe. Natomiast zaznaczamy to jako pierwsze, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Afera Pegasusa była być może największą aferą PiSu, a teraz się okazało, że ofiar jest ponad 10 razy więcej niż ktokolwiek przypuszczał.
Idźmy dalej. Będzie troszeczkę wątków samorządowych, ponieważ w poniedziałek wiedzieliśmy, jakie były wyniki ostateczne, ale w niedzielę odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Wybierano prezydentów. Zaczniemy od Krakowa, ale zanim zacznę, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy nie będę miał jakichś efektów dźwiękowych, bo niedaleko mnie jest remont i coś za wzięcie tną. A teraz akurat nie słychać, ale może być. Wracając. Najpierw się skupimy na tym, co się działo w Krakowie, bo jak się popatrzyło, co się działo, nawet nie w Banieszce, tylko na Twitterze, przepraszam, na Elonexie, przed tą drugą turą, to mi to trochę przypomina to, co działo się przed wyborami warszawskimi w 2018 roku, kiedy się duet Jaki Trzaskowski tam mierzył. Po prostu wszyscy się w to zaangażowali. Efekt końcowy był taki, że wygrał jednak Miszalski, niewielką przewagą głosów, ale jednak. I to jest o tyle ciekawe, że no warto tutaj wspomnieć o sondażach, bo te sondaże przedwyborcze dawały jednak zwycięstwo, przynajmniej w pierwszej turze, Łukaszowi Gibale. No ale exit poll dawał zwycięstwo Miszalskiemu, niewielką różnicą głosów, więc obaj panowie na swoich wieczorach wyborczych powiedzieli, że w sumie to trzeba czekać, bo nie wiadomo, co się dzieje. Miszalski powiedział, że on się czuje zwycięzcą, ale nie zwycięzcą wyborów. To było akurat takie dosyć sprytne. Potem zaczęto zliczać z głosy, zaczęły spływać z różnych okręgów i nagle się okazywało, że prowadzi Łukasz Gibała. Ja się zastanawiam, jak to wyglądało, zliczanie, które okręgi zliczano najpierw, bo generalnie to jest tak, że jak macie na przykład 10% okręgów podliczonych, to nie znaczy, że tam akurat było 10% głosujących, bo okręgi mogą się różnić pod względem liczby głosujących. No i tak, do momentu, w którym zliczono 74% tych okręgów, obwodowych komisji, przepraszam, wyborczych, prowadził Gibała i potem jak przeskoczyło na 84, już prowadził Miszalski. Także koniec końców on wygrał, ale tu jest jeszcze jedna ciekawostka, co się działo przed wyborami. Mniej więcej na finiszu kampanii tej drugiej tury, przed drugą turą, przepraszam, Małgorzata Wasserman opublikowała wpis na Facebooku i ten wpis, on był zaadresowany do wyborców PiSu, a przedmiotem tego wpisu był Łukasz Gibała i tam bardzo dużo niemiłych rzeczy zostało napisane na temat Łukasza Gibały. Kolejna ciekawostka polegała na tym, że to nie miało żadnego wpływu na to, jak głosowali wyborcy PiSu. To z exit pola wynikało, bo tam chyba sprawdzano, kto głosował wcześniej na kogo, że PiSowcy, ci wyborcy PiSu zagłosowali na Gibałę. Jak już wspomniałem na samym początku, no wygrał jednak Miszalski.
Idźmy dalej. Otóż na OKO.press pojawił się artykuł Mariusza Jałoszewskiego i Michała Danielewskiego dotyczący Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Fundusz Sprawiedliwości to jest taki fundusz przy Ministerstwie Sprawiedliwości, jemu podległy, który pierwotnio był założony jeszcze za poprzednich rządów PO, miał służyć pomocą finansową ofiarom przestępstw. Tak? Czyli jeżeli ktoś został poszkodowany, no to tam mógł na różne sposoby szukać pomocy. Jak to działało, tak działało, no ale jakoś tam działało. No i jak wiemy, od kiedy Ziobro położył na tę łapę, Fundusz Sprawiedliwości stał się prywatną skarbonką Solidarnej, a teraz suwerennej Polski. O tym, że stamtąd wydawano niezgodnie ze statutem tej instytucji pieniądze, to już wiemy od dawna. Natomiast teraz OKO.press opublikowało listę z lat 2019-2023 dotyczącą umów podpisywanych pomiędzy Funduszem Sprawiedliwości a mediami. No i tak, najpierw ważne zastrzeżenie, to jest też zastrzeżenie, które OKO.press dało, że oni nie sugerują związku z linią redakcyjną. Tutaj za chwilę wymienimy naprawdę dużo dużych mediów, niektóre są pisowskie, niektóre nie. Trzeba mieć na uwadze, że to są duże redakcje, więc jakby dział marketingu, a redakcja to są często dwa zupełnie jakby odrębne byty, natomiast na jakieś pytania trzeba będzie o to zadawać. Przebicie się przez to, żeby spróbować znaleźć jaką korelację pomiędzy tymi przelewami a linią redakcyjną będzie dość trudne. Nie wiem, czy ktoś się tego podejmie, jeżeli tak, to będzie bardzo żmudna robota, ale dobrze by było jednak, żeby ktoś to zrobił. No i też chcemy od razu podkreślić, żeby tutaj nie siać jakiejś paniki, że od razu wszystkie media tam się sprzedały i tak dalej, i tak dalej. No nie, to jakby biorąc pod uwagę obroty tych koncernów medialnych, to te kwoty no, raczej aż tak na nich nie wpływały, co nie zmienia faktu, że nie bardzo wiemy, po co w ogóle Fundusz Sprawiedliwości takie umowy podpisywał, bo Fundusz Sprawiedliwości to nie jest coś, co wymaga reklamy. prawda? Jeżeli ktoś padł ofiarą przestępstwa, to jakby tylko do takich osób kierowanych, czyli do stosunkowo niewielu ludzi. I nie wszyscy też potrzebują od razu jakiejś pomocy państwa, tak? Bo na przykład, nie wiem, są ofiarą wypadku samochodowego i są okaleczeni i tak dalej. Więc to jest jak najbardziej podejrzane. Oczywiście podejrzenie, że to była próba wpływania na media jest oczywiste. No i podajmy liczby może. No tak, umów było 244. Trochę dużo.
Całkiem sporo.
Najwięcej w roku 23, bo 80, tak. Bezpośrednio szły tak. Wirtualna Polska dostała najwięcej. Znaczy tam wydawca Wirtualnej Polski. 7,1 miliona złotych. 3/4 tej kwoty poszło tam w roku 2019. To nie jest przypadek, bo to jest przed redaktorem Suwartem. Jak zapewne pamiętasz, w Wirtualnej Polsce był wirtualny redaktor i chyba było w ogóle dwóch. Drugi miał na pseudo nazwisko Major. Nikt nie wie, kto się krył pod tymi nazwiskami. No niektórzy, tacy mniej chętni Wirtualnej Polsce, mówią, że to mogła być Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry. No śmiem wątpić. Myślę, że to był raczej po prostu jakiś pracownik, no ale na razie nie wiemy. Wirtualna Polska tego nigdy nie wyjaśniła. I to był efekt dealu, który ówczesny redaktor Wirtualnej Polski zawarł, na to wygląda, ze Zbigniewem Ziobrą, że generalnie rzecz biorąc oni stworzyli takiego wirtualnego redaktora, który pisał takie laurki pod Ziobrę, ocieplał jego wizerunek, jego żony i tak dalej. Tutaj trzeba ważne zaznaczyć, po tym jak ta afera wybuchła, to Okopres wtedy ujawnił, te przelewy ustały. Co nie zmienia faktu, że wbrew temu, co Wirtualna Polska dzisiaj mówi, ten redaktor nie został stamtąd totalnie usunięty. On został usunięty z tego stanowiska, ale w Wirtualnej Polsce dalej pracuje. Dalej, media Sakiewicza dostały 5 milionów. Ostatnia umowa z Funduszem Sprawiedliwości już jest podpisana po wyborach ostatnich, wyobraź sobie, 13 listopada z Bąkiewiczem, z jego mediami narodowymi. Firma Time, czyli wydawca Super Expressu, 5,1 miliona. Tutaj warto przypomnieć, że z wyciekniętych maili, z poufnej rozmowy wiemy, że przynajmniej kilkukrotnie ludzie premiera Morawieckiego, wprost doradcy z jego kancelarii, ustalali okładki z Super Expressem, czyli niby niezależny dziennik i tak dalej, tak? I jak oni normalnie dzień przed wydaniem ustalali z nimi okładki, co na nich ma być i tak dalej, przekaz, tam był taki, pamiętasz, słynna sprawa ocieplania wizerunku Morawieckiego, że on dzieci adoptował i tak dalej. Dalej, Orle Pióro, czyli wydawca Do Rzeczy, tu chyba brak zdziwienia, 4,1 miliona. Fratria, czyli Karnowcy, 3,6 miliona. RMF FM, 3,6 miliona. Któż by się spodziewał? Czy mogło to mieć jakiś związek z tym, że szef pionu informacyjnego, pan Balawajder, pielgrzymował do Obajtka, a jego żona pracowała w spółce zależnej od Orlenu? Pewnie nie. Polsat, 3,1 miliona. Mnie to nie dziwi, nie wiem jak ciebie. Rydzyk, tamte to jego Lux Veritatis i Spes, 3 miliony. Mnie to nie dziwi. Sakiewicz, już chyba wcześniej podałem Sakiewicza, tak, to tam była kwota łączna, tu jest to rozbite, czyli słowo niezależne Sakiewicza, to tam wydawca tej jego gazetki, to 2,7. TV Republika, 2,1. Ringer Axel Springer Polska, czyli wydawca Onetu, Newsweeka i Faktu, 1,9 miliona. Przypomnijmy, kto był wtedy redaktorem naczelnym Newsweeka?
Czyżby był to Tomasz Lis?
Tak, to chyba był Tomasz Lis, to nie jest przypadek.
Ale, czy to ja myślę, że powinno się parę słów powiedzieć na temat tego, jak to możliwe, że Fundusz Sprawiedliwości sponsorował Der Onet?
Jak to
i
możliwe?
Nikomu to nie przeszkadzało?
Nie wiem. Znaczy, wiesz, to nie, tutaj nie wiemy, czy Onet, czy Newsweek, czy Fakt jest podane po wydawcy, czyli po Axel Springerze.
Tak proszę jak cię, mówię, jakbyśmy chcieli do tego zaprząc prawicową retorykę, to właśnie by było sponsorowanie Der Onetu i tyle.
Jeżeli miałbym tu wybierać z tych trzech, to bym powiedział, że najprędzej jednak Fakt. No ale do tego nie wiemy. Tak? To dopiero dziś zostało ujawnione. Gremi Media, czyli wydawca Rzeczpospolitej, chyba brak zdziwienia, 1-2 miliona. Infor, czyli wydawca Dziennika Gazety Prawnej, to pewne zdziwienie. Milion. No i PMPG Media, czyli wydawca wprostu 860 tysięcy. Oprócz tego były jeszcze umowy ramowe takie z pośrednikami, gdzie normalnie... Aha, i to było wszystko bez przetargów, tylko dodajmy. Po prostu podpisywali umowę. A oprócz tego były umowy ramowe, gdzie był pośrednik, jakaś prywatna firma. Te firmy już były wybierane z przetargu. No i tutaj jest tak, że łącznie zawarto 8 umów na maksymalnie 104 miliony złotych, ale z nich zrealizowano 36. I to miało być na obsługę działań informacyjno-edukacyjnych Funduszu Sprawiedliwości. Ponownie, nie wiadomo, czemu to ma właściwie służyć. Tak, Fundusz Sprawiedliwości to nie jest rzecz, która wymaga reklamy. To jakby po prostu w momencie, w którym padasz ofiarą przestępstwa, to na przykład, nie wiem, policja, prokuratura, sąd może cię poinformować, że istnieje takie coś, możesz tam udać się, aplikować o jakąś pomoc i naprawdę to nie jest potrzebna reklama w mediach. Jeżeli ktoś padł ofiarą przestępstwa, to i tak w jakiś sposób tam jest w kontakcie, tak, z jakimiś organami państwowymi, które mogą go spokojnie o tym poinformować. Naprawdę reklama w, nie wiem, Onecie, czy Newsweeku, czy w czym innym nie jest potrzebna. Więc oczywiście te media pisowskie, Sakiewicza, Karnowskich, Do Rzeczy i tak dalej, to wiemy, że to po prostu forma wspierania ich, oprócz reklam spółek Skarbu Państwa nieuzasadnionych ekonomicznie, natomiast z tymi innymi jest to podejrzane. No i dodajmy tylko, że na Twitterze jest oczywiście teraz wielka wojna o wirtualną Polskę, gdzie im się wypomina teraz tego Suwarta i tak dalej. Ta wojna już trwa od jakiegoś czasu, teraz oczywiście to jest jej nowa batalia. My podkreśliśmy tylko na razie, jakby to jest za wcześnie, żeby rzucać jakiekolwiek oskarżenia, bo nie ma jeszcze korelacji. Na razie są tylko kwoty i daty. Wiadomo, do kogo poszły, nie bardzo jeszcze wiadomo na co i przede wszystkim, to jest najważniejsze, jeszcze nie wiadomo, jaki to miał wpływ. Natomiast jest to bardzo, bardzo podejrzane.
Teraz przeskoczymy na troszeczkę inny temat, na takiego pana, o którym wspomniałeś, który to już po wyborach i jego media dostawały pieniądze. Chodzi o pana Roberta Bąkiewicza, który będzie miał problemy. Te problemy sobie sam ściągnął na głowę, ponieważ pewnej nocy troszkę go poniosło i zaczął malować po elewacji Ministerstwa Środowiska i Klimatu, albo Klimatu i Środowiska, nigdy nie pamiętam, w którą stronę się to nazywa. Natomiast chodzi o to, że to jest zabytkowy budynek. No i to, że zaczął malować, to jest jeszcze jedno, ale on chyba zrobił z tego live'a. A w każdym czasie sam u siebie wrzucił filmik. To, co miał tam namalował, to miał być znak Polski walczącej, ale mu trochę nie poszło, więc nie wiem, co to jest za symbol. Zaraz po tym, jak to zostało wrzucone do mediów, podniosły się głosy, że on może mieć przez to problemy właśnie, no bo to jest zabytek, więc pewnie coś go, jakieś konsekwencje go za to będą czekać. Troszkę minęło czasu, okazało się, że ma zarzuty prokuratorskie, no uszkodzenie zabytku, nie wiem jak to tam zostało sklasyfikowane. Jak na to zareagował Bąkiewicz? Otóż Bąkiewicz się nie przyznał. Bąkiewicz stwierdził, że on się do tego nie przyznaje, mu tam przypisują jakieś uszkodzenie czegoś, a on, i to było piękne, stwierdził, że chodziło tylko o to, żeby była pamięć właśnie tych pomordowanych bohaterów i tak dalej, i tak dalej, i zupełnie pominął clue tego, co się stało, że on po prostu pomazał elewację. Ciekaw jestem, jak to się skończy, natomiast no chyba, znaczy inaczej myśl sformułuję, czy do tych ludzi zaczęło już docierać to, że pewne standardy się skończyły i pewnych rzeczy już nie będzie można robić bezkarnie.
No dobrze, ale chciałeś jeszcze powiedzieć o zwycięstwie kolejnym w wyborach, mianowicie Konfederaty, co się często nie zdarza.
Tak, otóż w Bełchatowie wygrał Patryk Marian wybory i to tak w tej drugiej turze dosyć, z tego co pamiętam, zwycięstwo było takie dosyć spore. Oczywiście pan Sławek już się zdążył tym pochwalić, historyczne zwycięstwo Konfederacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja to mówię w ten sposób. Zobaczymy, co będzie dalej. Powiedzmy sobie szczerze, może się zdarzyć tak, że przez przypadek do Konfederacji trafił ktoś, przepraszam, Nowa Nadzieja, trafił ktoś, kto jest ogarnięty. Jeżeli będzie ogarnięty, no ta prezydentura może wyjść Bełchatowowi na zdrowie. Natomiast jeżeli okaże się, że jest nieogarnięty, to się może to bardzo szybko i spektakularnie skończyć. Dlatego, że zarządzanie miastem to się ludziom wydaje, tak jak się obserwuje kampanie, obietnice, ludzie składają, tutaj będą robić to, pozyskiwać pieniądze. Jakieś 90% tego wszystkiego, jeżeli nie więcej, to jest administrowanie, zarządzanie, podpisywanie jakichś dokumentów i na samym końcu odpowiada za to wszystko właśnie ten prezydent. Nawet jeżeli on tam powoła sobie zastępców i oni będą coś podpisywać, to prawda jest taka, że on ich powołał i na samym końcu to jednak on za wszystko odpowiada. I znowuż, ja nie wiem, co to jest za człowiek. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że ktoś startował z Konfederacji. No nie ma szans, żeby się interesować tym, co się dzieje w całej Polsce. Dowiedziałem się o tym właśnie dlatego, że tu historyczne zwycięstwo Konfederacji i się właśnie tym chwalił pan Sławomir. No cóż, no zobaczymy, co będzie. No Bełchatowowi życzę, żeby się okazało, że jednak nie będzie źle. Natomiast no jeżeli będzie źle, to będzie też spektakularnie. Czego oczywiście Bełchatowowi nie życzę.
Tak, a teraz przechodząc tak bardziej do spraw międzynarodowych, ale dotykających polskiego poletka jak najbardziej. Andrzej Duda pojechał do Stanów Zjednoczonych, spotkał się tam z Donaldem Trumpem. No i samo to już striggerowało oczywiście niektórych, że jak to, przecież Trump jest jaki jest, to wiadomo. Natomiast w tym wypadku krytycy Dudy nie mają racji. Po pierwsze, Duda tam pojechał w ramach porozumienia z rządem. To Radek Sikorski wprost powiedział, bodajże w TVN-ie, powiedział, że spotkał się z Dudą wcześniej i w imieniu rządu poprosił go, żeby on się spotkał z Trumpem i żeby w imieniu rządu poruszył pewne sprawy istotne dla bezpieczeństwa Polski. No, chodzi głównie o Ukrainę. No bo Trump za 7 miesięcy może wygrać i zostać znowu prezydentem. Wbrew temu, co niektórzy mówią, to nie jest tam pewne czy niepewne. Ich system jest tak dziwny, że znowu tam się zadecyduje to dosłownie kilkudziesięcioma tysiącami głosów. Trump może przegrać w popularnym głosowaniu, tym popular vote, dostać, nie wiem, 3 miliony głosów mniej, a i tak wygrać, tak było choćby w 16 roku. No więc Duda pojechał, spotkał się z nim, wymienili tam oczywiście jakieś ciepłe słówka i tak dalej. Powiedział, że poruszył tę kwestię i chwilę później przez Izbę Reprezentantów przeszedł ten pakiet pomocowy dla Ukrainy. No i oczywiście tutaj pisowcy odpalili spin, że to dzięki temu, że Duda tam pojechał i spotkał się z tym Trumpem, to go nakłonił do tego. No prawda jest taka, że po pierwsze, to trumpiści to blokowali.
No właśnie chciałbym, żebyś powiedział, jak głosowali ci trumpiści już w tym głosowaniu, no bo skoro Trump został przekonany i to dzięki niemu wszystko się stało, to znaczy, że oni to poparli. Prawda, że poparli? Prawda?
Otóż nie, tam jest jeszcze lepiej, to jest tak, oni to najpierw blokowali, później, żeby zagwarantować sobie, że to będzie blokowane, powołali na speakera Izby Reprezentantów nowego człowieka, Mike'a Johnsona, niedoświadczonego szczególnie, ale on miał być takim ich, no, wykonawcą ich woli. Później ten Mike Johnson, i on to skutecznie blokował. Bo przypomnijmy, ten pakiet miał być klepnięty w grudniu czy w styczniu, a mamy koniec kwietnia. Mike Johnson to dosyć skutecznie blokował, ale w momencie, gdy zaczął się wykruszać, i to nie jest z powodu wizyty Dudy, bo to już się działo od kilku tygodni, i od kilku tygodni tam trwały te przepychanki, ten pakiet dzielono i w końcu on przeszedł dlatego, że został podzielony.
Warto wspomnieć o pewnej kwestii. Pojawiły się doniesienia medialne, że ten Mike Johnson nie tylko dostał szczegółowe informacje w kwestii tego, jak się dalej będzie toczył ten konflikt w Ukrainie, jeżeli Ukraina nie dostanie pomocy. I to też mogło mieć jakiś wpływ, no, na niego i na pewnych, na kongresmenów, którzy jednak zagłosowali tak, a nie inaczej.
No tak, no i jakby wywiad amerykański, służby amerykańskie mówiły im to od dawna, że Ukraina odcięta od tej pomocy, też dodajmy, to nie jest tak, że Ukraina otrzymuje pomoc tylko od Stanów Zjednoczonych, to jest mniej więcej 1/3 pomocy, 2/3 są z innych państw, w tym z Europy przede wszystkim. Natomiast, no oczywiście jest to bardzo istotna pomoc i Amerykanie mają zdolności bardzo szybkiego wysłania dużej liczby sprzętu, dużej ilości. Ludzie od bezpieczeństwa, wywiad, politycy różnych krajów, NATO, Unia Europejska, no właściwie wszyscy im mówili, ludzie, jeżeli tego nie wyślecie, oni po prostu mogą to przegrać, ważą się losy wojny. Okazało się, że Rosja jest gotowa ponosić tak wielkie straty i dalej tę wojnę prowadzić. Okazało się, że to trwa dłużej niż można było przypuszczać. Ukraińcy zaczynają mieć braki amunicyjne, zaczynają mieć problemy z mobilizacją. No nie jest tak różowo, jak miało być. I teraz blokowanie 61-miliardowego pakietu pomocy na ten rok, no ma tutaj znaczenie kluczowe. I im to mówili wszyscy. I oni stopniowo zaczęli się wykruszać i tak naprawdę można powiedzieć, że w łonie Partii Republikańskiej doszło do takiego małego przewrotu. Bo tutaj dwa zdania wyjaśnienia. Partia Republikańska od 8 lat stopniowo trumpowieje. I teraz tak naprawdę to już nie jest ta stara Partia Republikańska, jaką niektórzy mogą pamiętać, kojarzyć, nie wiem, z Reaganem czy z Obama Bushami, tylko to już jest partia Trumpa. Ci politycy nietrumpistowscy, którzy tam jeszcze mają coś do powiedzenia, mają jakiś posłuch, nie jacyś tam szeregowi, tylko tacy ważniejsi, jak na przykład Mika Brzeziński, zostali już właściwie zmarginalizowani. No i teraz oni tak jakby troszeczkę się przekonali, troszeczkę doszło do takiego buntu i de facto ten Mike Johnson też zmiękł i on wygłosił takim wywiadzie, powiedział, że on zagłosuje, tam umożliwi głosowanie nad tym pakietem, historia go oceni i tak dalej. Główna trumpistka, pani Marjorie Taylor Greene, często uważana za następczynię Trumpa, nazywana Trumpem w spódnicy i tak dalej, ona z młodszego pokolenia, tam ma 40 parę lat. Ona wprost powiedziała, że jeżeli Johnson do tego dopuści, to ona będzie dążyła do jego odwołania. No Johnson dopuścił, ona powiedziała, że jak się te głosowania skończą, to będą chcieli go odwołać. To robią ludzie Trumpa. Więc jeżeli Duda tam pojechał i miał rzekomo przekonać Trumpa, no to mu nie wyszło, gdyż po pierwsze, trumpiści to miesiącami blokowali. Trumpiści specjalnie dali speakera, który miał to blokować. Gdy ten speaker zaczął się wykruszać i mówić, że no dobra, tam giną ludzie, to jest chyba jednak ważniejsze niż to jakieś wewnętrzne przepychanki, żeby pokazać, że nie wiem, Biden jest słaby i że nie potrafi dowieść rzeczy, to oni nagle grożą, że go obalą, a na koniec, gdy doszło do głosowania, to zagłosowali przeciw. I to przeszło tylko dlatego, że rozbito ten pakiet na trzy, czyli oddzielnie jest pakiet pomocowy dla Ukrainy, oddzielnie dla Izraela i oddzielnie dla Tajwanu, bo w ten sposób z każdego z tych pakietów kto inny jest niezadowolony, więc udało się ten opór troszeczkę jakby rozmazać, tak na trzy różne głosowania.
Wracamy teraz do Polski. Otóż sąd rejonowy w Warszawie odmówił wpisania do KRS-u jako członków zarządu TVP osób powołanych przez Adamczyka. Wobec skutecznego otwarcia likwidacji wpisania pana Daniela Gorgosza jako likwidatora spółki, wszelki spór korporacyjny został zakończony. Co to oznacza? No to oznacza, że... Aż mi się przypomniało, bo muszę do tego nawiązać, jak był wywiad, taka długa rozmowa Stanowskiego z Pereirą. Stanowski tam Pereira tak trochę pod włos brał, że no ale Samuel, ty wiesz, że wy tam nie wrócicie, na co Samuel Pereira, nie, tutaj są jeszcze jakieś możliwości, zobaczysz, my tu, to się jeszcze wszystko okaże, takie tajemnicze chciał być, no więc teraz już wiemy, że się nie okaże. Natomiast tutaj chcę jeszcze wspomnieć o tym, że myśmy praktycznie od samego początku, gdy się zaczęły te, no można nazwać to przepychankami, czyli odbieranie kluczyków do TVP PiS-owi. Chcieliśmy nagrać o tym odcinek, ale coś nas tknęło pomyśleliśmy, poczekamy. No i w sumie dobrze, żeśmy poczekali, bo prawda jest taka, że tych odcinków byłoby już kilka i to już była taka moda na sukces. Także poczekamy na to, zobaczymy, co teraz się będzie działo i jak już będzie wiadomo, na czym wszyscy stoimy, to nagramy o tym jakiś odcinek, chronologicznie wszystko opiszemy, jak było.
Dokładnie tak. A tymczasem przechodzimy do bardzo ciekawego tematu. Otóż w ostatnim czasie okazało się, polskie służby zatrzymały kilku Polaków, którzy brali udział, uwaga, pracowali dla Rosjan i organizowali, współorganizowali albo brali udział w atakach na rosyjskich opozycjonistów. Otóż, to jest na przykład, tutaj na przykład dobrze to pisała Anna Mierzyńska na łamach OKO.press. Trzech Polaków, jeden Białorusin, okazało się, stali za atakami na współpracowników Aleksieja Nawalnego, czyli zabitego niedawno przez reżim Putina opozycjonisty. Ci Polacy zostali zatrzymani, zidentyfikowali ich ludzie z The Insidera, czyli m.in. pan Christo Grozew z Bellingcata, to jest taka grupa śledcza brytyjska. No i niejaki Grzegorz D. zaatakował żonę aktywisty Maksima Mironowa, uwaga, o nią zaatakował w Argentynie. Najpierw do tego Mironowa ktoś tam dzwonił przez domofon i mu tam wygrażał, żeby trzymał się z dala od Rosji, a później jego żona z 10-miesięcznym dzieckiem poszła na spacer, ktoś do niej podbiegł, uderzył ją w twarz i tak dalej. I też jej tam powiedział, żeby się trzymała z daleka od Rosji. I to był Polak, Grzegorz D. Robotę zlecił mu prawdopodobnie pewien Białorusin, którego ostatecznie też się udało zatrzymać. Ten sam Białorusin kontaktował się z dwoma innymi Polakami, którzy, no nie zgadniecie, napadli innego człowieka Nawalnego, pana Leonida Wołkowa, w Wilnie 12 marca tego roku. Czyli coś dziwnego tu się dzieje, że mamy Polaków, którzy na zlecenie jakiegoś Białorusina atakują rosyjskich opozycjonistów związanych z Nawalnym, którego niedawno reżim zabił. No i tutaj, jeszcze jeden Polak, Paweł K. tym razem, też został ledwie kilka dni temu zatrzymany, miał zbierać informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce, żeby potencjalnie, to jest chyba takie bardziej domniemanie, jak rozumiem, organizować atak na Zełenskiego. Też został zatrzymany przez ABW. No bo wiemy, że Zełenski jakby przez lotnisko w Rzeszowie, to Jasionka, idzie duża część tego transportu broni dla Ukrainy. No i Zełenski jak przyjeżdża do Polski z kimś się spotkać, to często robi to w tym miejscu, no bo ono jest takie symboliczne. No i tutaj oczywiście dodajmy, prawica już mówi o spisku, bowiem Donald Tusk napisał na Twitterze takiego tweeta, że tam wypalimy żelazem zdradę i tak dalej, i tak dalej. I napisał, że ci ludzie związani z tymi atakami w Wilnie i w Argentynie byli powiązani ze środowiskami kibolskich ultrasów. Teraz, nie byłoby w tym zupełnie nic nadzwyczajnego, gdyby tak było. Okej,
owszem.
Zacznijmy od tego. Oczywiście być może Tusk, nie wiem, kłamie, ściemnia albo wyolbrzymił, może tam jest jakieś odległe powiązanie, on z tego zrobił takie bezpośrednie, natomiast już prawica zaczęła pisać, że oto idzie akcja Widelec 2. Czy pamiętasz, czym była akcja Widelec?
Wyparłem to z pamięci, ale pamiętam, że to było chyba za pierwszym razem, jak się Platforma, w trakcie rządów Platformy, jak usiłowano sobie poradzić. No powiedzmy sobie szczerze, z problemem kibolskim, no to robiono to tak w sposób, no, nie do końca taki, jak to powinno chyba przebiegać.
Znaczy nie, to chyba nie do końca tak, bo ten taki jawny spór pomiędzy środowiskami kiboli a ówczesnym rządem to się pojawił później, chyba w 2011 roku, a w 2000, jeśli dobrze pamiętam, 2009, w Warszawie była taka akcja, którą ochrzczono mianem Widelec. Generalnie chodziło o to, że tam grupa kibiców dość duża, chyba Legii Warszawa, no chyba tak, wracała z jakiegoś meczu, gdzieś tam szli i nagle zostali dość wiele osób, przepraszam, nie pamiętam teraz po prostu ile, ale aresztowani przez policję, w wielu przypadkach bez powodu, no i tam byli przetrzymywani na posterunkach i tak dalej. No i generalnie to zostało, to było nadużycie władzy, żeby było jasne, i to zostało odebrane przez znaczną część środowisk tych kibicowsko-kibolskich, które są tak zwykle raczej prawicowe, patriotyczne i tak dalej, odebrane jako atak tych złych liberałów na patriotów polskich. I ówczesna opozycja, czyli PiS, podchwyciła to i na tej bazie w dużej mierze zbudowano ten przekaz, że oto Tusk to jest ten reżim uśmiechniętej Polski, bo tutaj wiesz, tu się uśmiechają i się poklepują po plecach, a jak przychodzi co do czego, to patriotów nękają policją. No i teraz już mówią, że Widelec 2, bo Tusk już coś takiego powiedział. Już widziałem, bodajże Jerzy Kwaśniewski to napisał na Twitterze, ale nie jestem pewien, tak z głowy teraz mówię. No więc to jest też sytuacja rozwojowa, natomiast trzeba in plus zaznaczyć, że w krótkim czasie ABW zatrzymało kilka osób pracujących dla Rosjan, ale trzeba też się zastanowić, jak to jest możliwe, że tylu Polaków pracuje dla Rosjan, szczególnie jeżeli dopiszemy do tego pana Jacka J., czyli tego od Voice of Europe, tak? Czyli Polaka, na którego zarejestrowane było Voice of Europe w Czechach.
Zupełnie tak, jakby wcześniej nikomu na tym jakoś specjalnie nie zależało. Ale o tych kibicach właśnie widzisz. Ja przyznam się szczerze, że widzisz, na tym dobrze, że mnie chronologicznie poprawiłeś, bo wydawało mi się, że to się wszystko, właśnie ta akcja Widelec, że to się zaczęło w tym 2011. I teraz to w sumie ma troszeczkę sensu, skąd się wziął ten pisowski spin taki prokibolski, bo on był wtedy bardzo, bardzo głośno to było. Zresztą troszeczkę wszyscy sobie żartowali, że w 2011 PiS przegrał przez to, znaczy no nie przez to, ale również przez to wybory, że wszedł właśnie w taką narrację prokibolską. Natomiast mnie się przypomina coś, czego nie będę w stanie oźródłować, bo było to w kwartalniku Fronda. Bo nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta coś takiego. Może powiedz mi, czy ty pamiętasz, co to była hipster prawica?
Pereira, Matyszkowicz i nie pamiętam, kto trzeci.
A może Wildstein. W tej Frondzie, w kwartalniku, bo ja widziałem zajawkę tego, no przecież tego nie czytałem, pojawiła się zajawka artykułu, w którym przyrównywano kiboli... No, proszę cię, masz jedną szansę, zgadnij, do kogo ich porównywali.
Do powstańców warszawskich.
Prawie, do AK. No, okay. Że właśnie ci kibole, to oni się tak buntują i to jest właśnie jak taka no, nowa armia krajowa. No,
tak, dokładnie.
Było
tak.
To troszeczkę żenujące.
Tam w ogóle nie chodzi o przestępczość i jakieś zamieszki, tylko to jest po prostu AK, no. Mhm, tak było.
Tak, to jest AK. To był ciąg dalszy. To się potem ciągnęło. Zwróć uwagę na to, które środowiska najchętniej podchwyciły ten kult żołnierzy wyklętych. No, ja tu widzę pewne powiązania, takie dosyć istotne. Można powiedzieć, że to była taka dygresja. Teraz możemy przejść do nieco innego tematu. Ja czasami w swojej twórczości, w swoich głośnych tekstach wspominałem o moim rodzinnym mieście nad Akwenem. I teraz po tej drugiej turze wyborów mogę już z pewną takim konsekwencją powiedzieć, że moje rodzinne miasto, wszyscy powinni patrzeć na to, jak tam przebiegają wybory, bo to jest idealny case tego, jak, dlaczego nie warto denerwować wyborców, bo u nas się już tak utarło, mówię u nas, no już tam nie mieszkam, ale mieszkałem, w Tarnobrzegu się utarło, że to nie jest tak, że wygrywa wybory ten, kto jest bardziej lubiany, ktoś wygrywa wybory, dlatego, że ma kontrkandydata, którego ludzie nie lubią. I to jest tak. Pierwszym prezydentem wybranym przez Radę Gminy bodajże to był Stanisław Żwiro, który potem został odwołany. Takim prezydentem, który wygrywał wybory, był Jan Dziubiński. Ten Jan Dziubiński wygrywał wybory, aż wreszcie wkurzył ludzi do tego stopnia, że w 2010 przegrał wybory z Norbertem Mastalerzem. Który to Norbert Mastalerz kilka razy kandydował, no za którymś razem mu się udało. I tak, Norbert Mastalerz bardzo szybko zdenerwował generalnie wszystkich. W trakcie kampanii opowiadał o tym i obiecywał, jak to on będzie frontem do mieszkańców, będzie z nimi rozmawiał i tak dalej. Okazało się, że oczywiście tak nie było, więc bardzo szybko go znielubili ludzie, więc w 2014 przegrał z Grzegorzem Kiełbem, który dla odmiany był lubiany. Nie wiadomo, jakby się potoczyły dalej historie Grzegorza Kiełba, ponieważ w 2018 został zatrzymany przez CBA. Ta sprawa była taka, no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast to było dosyć, no śmierdziała ta sprawa. Może w ten sposób, jeśli do tego dodamy, że sąd utajnił praktycznie wszystko, co mógł utajnić. Zeznania głównego świadka, uzasadnienie wyroku i tak dalej. Ten sędzia zupełnym przypadkiem, zapewne jego nazwisko znalazło się na listach poparcia do KRS-u. Ale mniejsza o to. Mieliśmy potem wybory w 2018 roku, których kandydatem PiS-u, który był nielubiany, był Kamil Kalinka. I tutaj też, to jest takie lokalna polityka, ale warto o tym powiedzieć, jak to wyglądało. Otóż, w momencie, w którym Grzegorz Kiełb został zatrzymany, trzeba było powołać pełniącego obowiązki prezydenta, ponieważ Grzegorz Kiełb nie miał zastępcy. Więc tym pełniącym obowiązki został pan Kamil Kalinka. Żeby zostać tym pełniącym obowiązki, musiał zrezygnować z mandatu radnego i z roboty, którą dostał w Miejskim Ośrodku Ruchu Drogowego, dlatego że był z PiS-u. Wszystko szło dalej. W pewnym momencie Grzegorz Kiełb został zwolniony z aresztu tymczasowego, ale dalej z zakazem pełnienia funkcji. I to jest tak, ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale zadziałało to tak, że w momencie, w którym sąd podjął decyzję o tym, żeby Grzegorza Kiełba zwolnić z aresztu, to Kamil Kalinka przestał być pełniącym obowiązki. Zadziałało to z automatu. Ale wcześniej pan Kamil Kalinka powołał sobie zastępcę, czy zastępczynię, ale to jest pani z PiS-u, więc pewnie nie lubiłaby feminatywów. Panią Pekar. I teraz tak. Co by było najgłupsze w takim momencie, który goś stracił stołek? No bo wiecie, nie ma pracy, on chciał kandydować, już wszyscy wiedzieli, że on będzie kandydatem, więc pasowałoby, żeby dalej mógł tam o czymś decydować w mieście. Więc okazało się, że osoba, którą on wcześniej powołał jako zastępcę, ona w tym momencie już była tak no, nominalnym prezydentem, tak jakby, no już do wyborów. I ona powołała Kamila Kalinkę na swojego zastępcę w tym momencie. Więc po prostu, no ludzie na to bardzo źle zareagowali i wtedy w 2018 roku po raz pierwszy wybory rozstrzygnęły się w pierwszej turze. Wygrał pan Dariusz Bożek. A czemu o tym wspominam? Otóż pan Dariusz Bożek w niedzielę przegrał w drugiej turze z kandydatem PiS-u. Znaczy to nie był kandydat PiS-u, przepraszam, bo to był komitet lokalny, dziwnym trafem ze wsparciem PiS-u i... to jest o tyle ciekawe, że ja myślałem, że jeśli ten Dariusz Bożek wejdzie do tej drugiej tury, no to niezależnie z tego, z kim wejdzie, no to z kim się już dogada i pewnie wygra. Ponieważ u nas, jeszcze tak, że to wiadomo, Tarnobrzeg, Podkarpacie, ale to było jedno z niewielu punktów, w którym wybory do parlamentu wszędzie były bardziej ogólnopolskie niż podkarpackie. Jakby się porównało, to bodajże Bronisław Komorowski chyba tam wybory prezydenckie wygrywał z Jarosławem Kaczyńskim. To był on, okręg podbieszczacki, Przemyśl był jeszcze i Rzeszów. Ale to mówię, moja pamięć może szwankować. Natomiast było jedno z takich wyjątkowych miejsc, w których jednak PiS nie wygrywał. No a teraz wygrał. I teraz czemu pan Dariusz Bożek przegrał? Z tego samego powodu, z którego przegrywali wszyscy inni. Po prostu wszystkich wkurzył. Był tak troszeczkę, jego prezydentura była trochę męcząca, a na jego nieszczęście nie trwała 4 lat, dlatego że PiS, wprowadzając dwukadencyjność, najpierw dodał rok do kadencji, a po czym, tłumacząc, że nie można przeprowadzać dwóch wyborów w bardzo krótkim czasie, bo można przeprowadzać wybory i referendum na przykład w tym samym czasie, w końcu dodali mu jeszcze pół roku i te 5,5 roku to było dla mieszkańców za dużo, a wniosek z tego płynie taki. W niektórych miejscach wygrywają ludzie, którzy są po prostu lubiani, a Tarnobrzegu przegrywają, wygrywają, ludzie wygrywają dlatego, że ci drudzy nie są lubiani. Ale dobrze, troszeczkę się rozgadałem, oddaję głos.
Tak, dzięki, że przybliżyłeś tutaj historię Tarnobrzegu ostatnich 30 lat.
Żebyś wiedział, że prawie, znaczy no nie, to troszeczkę ponad 20. Okay. Ale wiesz.
Dobra, przejdźmy do ostatniego tematu, takiego zagranicznego. Mianowicie w zeszłym tygodniu, w środę w Brukseli zaczął się National Conservatism Summit. To jest taki szczyt, który odbywa się co roku, od bodajże o jej 3 lat chyba. Generalnie, no tak jak nazwa wskazuje, nacjonaliści, konserwatyści. Ale no właśnie, nie do końca. Bowiem to nie jest taki nacjonalizm i taki konserwatyzm, o jakim my myślimy, gdy używamy tych terminów. To już się stała taka altprawica, tak naprawdę takie środowisko, nie chcę powiedzieć antysystemowe, ale powiedzmy uważające się za antysystemowe, gdzie oni przez ten system rozumieją oczywiście jakieś lewactwo, Unię Europejską i tak dalej. No i tak, na tym szczycie był Viktor Orban, umówmy się, wielki przyjaciel Putina, Nigel Farage, jeden z architektów Brexitu, Eric Zemmour, taki bardzo radykalny prawicowy polityk z Francji, kandydat na prezydenta, ale też na przykład Dawid Engels, to jest taki Belg, który do niedawna pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, czyli w instytucji podległej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dostał się tam bez procedury konkursowej, który jest takim jakby łącznikiem tych środowisk nacjonalistycznych w różnych krajach, integrysta religijny kardynał Miller, ale też na przykład europoseł PiSu Legutko, no i na przykład jeszcze Sariusz Wolski, oczywiście Jacek Sariusz Wolski i Hans-Georg Massen. Massen po pierwsze jest szefem takiej niemieckiej partii Werteunion, czyli Unia Wartości. Werteunion zostało założone najpierw jako stowarzyszenie kilka lat temu z takiego prawego skrzydła CDU, czyli chadeków niemieckich, czyli partii, z której była Angela Merkel. Generalnie oni stwierdzili, że Angela Merkel skręciła za bardzo w lewo, byli z tego niezadowoleni, zaczęli się tak powolutku wyłamywać, próbowali szukać tak jakby miejsca pomiędzy CDU a tą skrajnie prawicową AfD. I w końcu z stowarzyszenia założono partię, to się stało niedawno, chyba w zeszłym roku, w 23. No i teraz właśnie waży się to, czy ci ludzie z tego Werteunion wybiorą lojalność wobec tej nowej partii, czy zostaną w CDU albo CSU, czyli tym takim bracie bliźniaku CDU z Bawarii. Jeżeli odejdą, to dojdzie tam do dużego rozłamu, bez to około 4000 osób, z których 85% jest członkami CDU. No i teraz będą musieli wybrać, czy zostają w starej, dużej partii, czy przechodzą do tej nowej. Werteunion jakby lubi się z AfD, chciałem powiedzieć z Konfederacją. Przypadek, nie sądzę.
Honest mistake.
Lubi się z AfD, nie wyklucza z nią sojuszu, no i oni tam się niby próbują spozycjonować pomiędzy. Ale, co jest jeszcze ważniejsze, Hans-Georg Massen do niedawna był szefem BFV, czyli niemieckiego cywilnego kontrwywiadu. I teraz obecność kogoś takiego, nie pierwszy raz, na zlocie takich ludzi, gdzie są ludzie, którzy popierają Putina i którzy uważają, że Unia Europejska to jakiś lewacki reżim, który tutaj nie wiadomo co zaraz zrobi, na którym Orban mówi, że trzeba tam wymienić to, ten leadership unijny, bo tutaj to prowadzi nas zaraz do katastrofy. Ten sam Massen jeździ na tę konferencję CPAC, czyli Conservative Political Action, tam Congress czy Conference, czyli generalnie zaimportowane od amerykańskich republikanów, takich no radykalnych, tak. Event, który od 3 lat odbywa się na Węgrzech. Teraz na dniach będzie dosłownie kolejny CPAC na Węgrzech. Oczywiście nie zabraknie tam polskiej reprezentacji, jak już teraz nie ma na głowie takiej świeżej fazy wojny, nie ma wyborów parlamentarnych, to PiS tam wysłał już 5 osób. Na przykład Jakiego, Kowalskiego, Kuchcińskiego, Fogla i Zapomniałem, kogo jeszcze. No, ktoś tam piąty jeszcze był. A jeszcze taka ciekawa postać, tam na przykład na tym National Conservatism Summit pojawił się taki anonimowy bloger, który kryje się pod pseudonimem NS Lyons. Pozwoliłem sobie wejść na bloga, na Substacku tego człowieka. No powiem, że o Polsce są tam piękne artykuły, że lewicowy reżim teraz rządzi w Polsce, który policja szturmuje pałac prezydencki, by pojmać dwóch opozycyjnych prawników. Tu chodzi o Wąsika i Kamińskiego, jakby co, tak? Że Kamiński jest kluczową postacią w procesie obalania komunizmu w Polsce. Tak tam jest napisane, nie? No piękne to jest, polecam, nie zapomnę tego nigdy. Może to zalinkuję rzeczywiście, choć ciężko się to czyta, nie ukrywam. No i teraz tak, o tym szczycie polskie media w ogóle nie mówiły, do momentu, gdy bodajże w środę, w zeszłym tygodniu, belgijska policja w zupełnie nieudolny sposób i nieuzasadniony, żeby było jasne. Ja się jakby zupełnie nie zgadzam z tym, co ci ludzie tam robią i jest dla mnie oczywiste, że to są przyjaciele Putina. Natomiast jakby no, nie było zupełnie powodu, żeby to zamykać. Belgijska policja im przerwała tą konferencję, powiedziała, że musi ją zamknąć, bo tu mają podejrzenie, że może dojść do zamieszek i tak dalej. Później się z tego wycofali, więc o tym się zrobiło głośno. Wtedy polskie media nagle zauważyły, że Morawiecki z Orbanem na jednej konferencji, tak jakby to był pierwszy raz, a nie jakiś czwarty. I tak jakby ludzie PiS-u na te konferencje nie jeździli regularnie. No więc dopiero gdy ta policja w taki nieudolny sposób próbowała to przerwać, to wszyscy się obudzili, że takie coś w ogóle miało miejsce. No i teraz rodzi się jakby pytanie, po pierwsze, co ta policja w ogóle... Co ona myślała? Czy w ogóle tam jakiś proces myślowy był w tym? Bo jedyne, co zrobili, to tylko dali im fejma, zrobili im rozgłos i jeszcze pokazali jakimś takim, powiedzmy, mniej radykalnym odbiorcom, nieprzekonanym, że no tak, rzeczywiście to jest jakaś opresja, bo zwykli konserwatyści sobie chcą o swoich konserwatywnych sprawach rozmawiać, mają przecież do tego prawa, tutaj lewacka, belgijska, unijna policja próbuje im to przerwać. No i tu jako dowód koronny podano, że nawet premier Belgii to skrytykował, powiedział, że jest zupełnie nieuzasadnione i miał rację, bo to było nieuzasadnione. Natomiast głównym problemem jest to, że te szczyty się odbywają od lat i są, to są różne szczyty, prawda? Był jeden w Warszawie, Warsaw Summit w grudniu 2021 roku, były dwa szczyty w Madrycie, teraz będzie trzeci SIPAC w Budapeszcie, no i teraz właśnie był ten szczyt w Brukseli. Jak usłyszycie następnym razem, że Morawiecki był na jakimś szczycie, gdzie Orban coś tam mówił, że Unia Europejska jest lewacka i że sankcje na Rosję nie działają, to to już będzie któryś raz, a nie pierwszy.
Teraz będziemy mieli takie kombo o to, jak się skończyły wybory samorządowe we Wrocławiu i w Gdyni. Zacznę od końca, czyli od Gdyni. No tam wygrała Aleksandra Kosiorek, która w drugiej turze no, znaczną przewagę miała. No, zobaczymy też, co się tam będzie działo dalej. Gdynia do tej pory była przykładem takiego miasta, w którym cały czas wygrywał jeden polityk, jeden samorządowiec. No. Potem przegrał, bo wszystkich wkurzył. Troszkę to przypomina to, co się działo w Tarnobrzegu, tylko że tam ten proces wkurzania trwał o wiele dłużej. Drugie miasto, czyli Wrocław. No tam doszło do troszkę takiej, można powiedzieć, niespodzianki, bo po pierwszej turze ludzie już mieli troszeczkę, czy ludzie, no, były podejrzenia, że może się to skończyć tak, że to będzie wyrównane, że albo tak wyrównane ze wskazaniem właśnie na tą Izabelę Bodnar. Okazało się, że nie, wygrał Jacek Sutryk i to też była ogromna przewaga. Można argumentować, że to troszeczkę dlatego, że tam była niższa frekwencja, no ale jeżeli faktycznie by było tak, że pani Izabela Bodnar przegrała przez tą niższą frekwencję, no to oznaczałoby to nie mniej, nie więcej tyle, że nie udało jej się przekonać, skłonić tych swoich potencjalnych wyborców do tego, żeby poszli zagłosować. I to jest też ciekawe, bo tam pod naszymi odcinkami pojawiają się komentarze, ludzie nam właśnie tłumaczyli na temat Sutryka bardzo dużo, no jakich, no złych rzeczy napisali. Ja się żartuję,
no nie
że złe
dobiło. Lubiany, powiedzmy, może
właśnie,
tak.
nie jest to lubiany polityk, a mimo tego, no wrocławianie podjęli decyzję. Bardzo możliwe, że uznali, że to jest już zło, które znają, a pani Izabela Bodnar to jest zło, którego jeszcze nie znają. No w każdym razie końcówka była dosyć spektakularna i ujmę to w ten sposób. Ja oglądałem wtedy, liczyłem na to, że będzie troszeczkę więcej miast, tam exit pole zrobił w większej liczbie miast, oczywiście nie było, no ale uruchomiłem sobie tam te wieczory wyborcze. Sutryk przemawiał trochę tak, jakby się tego nie spodziewał. On tak troszeczkę, to było takie bardzo wygładzone, tak jakby był przygotowany na to, żeby przemawiać pod wygranej taką niewielką różnicą. Czyli mniej więcej tak, jak to było w Krakowie. Natomiast no, chyba go też troszeczkę zaskoczyło to, co się działo.
No, nie dziwi mnie, że był zaskoczony. Dodam, że ja się nie interesuję szczególnie polityką samorządową we Wrocławiu, a mimo to rzeczywiście tej krytyki Sutryka widziałem w internecie multum. No i teraz tak, rzeczywiście, no wrocławianie chyba nie mieli w tym roku najlepszego wyboru, może tak powiedzmy delikatnie. Przejdźmy do ostatniego tematu. To jest taka drobnostka na koniec, ale jest nam niezmiernie miło z jej powodu, ale też mówi nam trochę coś o polskich mediach, mianowicie suwerenna Polska nie zarejestrowała listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli będzie startowała razem z PiS-em. Teraz tak, to już jest jakiś taki rytuał od kilku lat, że chyba od 20 roku, że przy kolejnych wyborach media spekulują, czy tym razem suwerenna Polska, tam Solidarna wcześniej, będzie miała oddzielną listę od PiS-u i ona jeszcze nie miała. Zawsze to się kończyło na tym, że razem.
No przepraszam, w 2014 startowali osobno.
No dobra, ale do 2014, ja mówię od samorządowy.
Nie, no wiem.
Tak, to tam, wiesz,
ja się z tobą zgadzam.
10 lat temu.
To jest, media są bardzo zajęte takimi spekulacjami. Zwróć uwagę na to, że przecież kiedy był konflikt na tle KPO, to już wtedy też mówiono, że no to teraz już będzie jakiś rozłam, to na pewno będzie rozłam. Cofnijmy się jeszcze troszeczkę, chociaż w sumie nie wiem, jak to było czasowo, ale kiedy Janusz Kowalski zaczął po raz pierwszy opowiadać brednie o szczepieniach i zaczął krytykować też obostrzenia, to bodajże Ryszard Terlecki powiedział, że no tu trzeba będzie podjąć taką jakąś decyzję, żeby dla takich ludzi nie było miejsca na listach. No wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I tak, ja rozumiem, dlaczego Terlecki i dlaczego politycy PiS-u takie rzeczy mówią. To był przekaz skierowany do ich własnych wyborców, żeby pokazać, że oni są silni, trzymają rękę na pulsie, a przy wyborach wiadomo, że i tak ci ludzie na nich będą głosować. No bo na co? No przez to, że wpuszczą ich na listy, to pójdą, zagłosują na Platformę? No nie bardzo.
No nie.
Rozumiemy, dlaczego mówią o tym politycy PiS-u, ale ja naprawdę muszę sobie westchnąć. Nie wiem, co tutaj kieruje dziennikarzami, którzy to podchwytują. Rozumiem, nabrać się na to za pierwszym razem. Okej, rozumiem, no polityk coś mówi, wspominamy o tym, co powiedział, jakoś się do tego odnosimy. Ale kto jest któryś raz z rzędu, to już jest męczące. Czy ktokolwiek z was spodziewał się tego, że do wyborów Parlamentu Europejskiego Ziobroidy pójdą osobno? No nie wiem, ja się przynajmniej nie spodziewałem tego i wiedziałem, że pójdą razem, bo były rozmowy na temat tego, kto się będzie znajdował właśnie z tej suwerennej Polski na listach PiS-u, czyli już była taka dyskusja, a nie, że będzie to robione osobno. No ale jak widać, polscy dziennikarze są niereformowalni i za każdym razem muszą powtarzać to samo. Ciekawe, czy przed wyborami prezydenckimi będą mówić o tym, czy suwerenna Polska wystawi swojego kandydata na prezydenta, bo to też może na to czeka.
Możliwe, nie bardzo też wiem, czemu to ma służyć. Dzisiaj w takim razie chyba kończymy bez pozytywnego akcentu. tak troszeczkę wyszło. Dziękujemy bardzo za uwagę. To były cebule na torcie podcastu dezinformacyjnego. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają, komentują, udostępniają oraz zapraszamy na naszego Patronite'a. Przypominamy, jak się nas wesprze na Patronite'cie, to będziemy wysłali newsletter. On już jest gotowy i prawdopodobnie z tym odcinkiem cebul już go powinienem wysłać dziś albo jutro. Oraz można dołączyć do naszej grupki patronackiej na Facebooku, gdzie można z nami dyskutować, proponować nam gości, jakie pytania im zadawać, no i mieć jakiś taki większy trochę wpływ na to, co robimy. I to tyle. Życzymy udanego tygodnia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.